Wracamy do rozmowy z Piotrem, który przejechał na rowerze Islandię. Audycja Rozmowa przy herbacie w Radiu Wozdoe. Piotrze, najtrudniejszy dzień wyprawy.
Były takie 3 dni. Albo nie, 4. 3 dni wiązały się z wiatrem i ten wiatr, nawet sobie, powiedzmy, robiłem taki ranking tego wiatru. Wiatr numer 1, numer 2 i numer 3 to były 3 najgorsze wiatry, jakie mnie w życiu spotkały. Pierwszy był na wschodnich fiordach i tam to był po prostu szok. To był szok, bo tak jak zwykle na Islandii wiatr wieje i jest mocny, tak tego dnia nie dało się pod wiatr oddychać. Musiałem się odwracać twarz w drugą stronę, żeby w ogóle wziąć powietrze. Nie dało się jechać, zrzucało mnie kilka razy z roweru, potem stwierdziłem, że to nie ma sensu dalej i pchałem rower. Pchałem go tak długo, aż dotarłem w jakieś miejsce, gdzie mniej wiało. No i to trwało kilka godzin. Nadgarstki po prostu miałem tak wymęczone, jak jeszcze nigdy. Ten wiatr potrafił mi unieść przednie koło roweru. No tylnego by nie dał rady raczej, bo tam był taki bagaż, że mnie było ciężko to podnieść. No i to był naprawdę ciężki dzień. Drugi wiatr był z kolei na zachodnich fiordach, czyli dokładnie po drugiej stronie Islandii. Z tym, że tamten wiatr, on prawie uniemożliwiał jazdę w jedną stronę, ale ponieważ to były fiordy, no to fiordy polegają na tym, że się jedzie 20 km w jedną stronę, potem się zawraca i jedzie 20 km w drugą. Więc w jedną stronę to po prostu była masakra, a w drugą stronę musiałem trzymać rękę na hamulcu, żeby mnie za bardzo nie rozpędziło i żebym wyrobił na zakręcie. No to też było wiele godzin męki. No i jeszcze był ten trzeci wiatr, który właśnie skończył się tą nawałnicą. Ja na szczęście nie wjechałem w to, jak to, nie wiem, określę niezbyt fachowo, ale oko cyklonu, bo mam wrażenie, że było takie miejsce, w którym lepiej się było nie znaleźć. Ja dojechałem tak daleko, jak potrafiłem. Tam przejeżdżały, to było na głównej drodze akurat, przejeżdżał samochód, z którego dwie kobiety do mnie krzyczały, żebym ratował swoje życie i nie jechał dalej, żebym się schował w ich aucie, zostawił w ogóle rower, żebym po prostu się skrył w tym aucie i bylebym przeżył. No i one mi uświadomiły, że faktycznie no już od pewnego czasu jest źle. Ja sobie wmawiałem, że dam radę, że jeszcze mogę przejechać kawałek. No prawda też była taka, że nie miałem się za bardzo gdzie schronić. Tam po prostu był to taki rejon, gdzie nawet nie było żadnych skał. Było zupełnie płasko, a wiatr wiał tak, że ja byłem jedyną sylwetką, która temu wiatrowi przeszkadzała na tej całej płaskiej Islandii. Znaczy to powiedzmy w tym płaskim rejonie, bo tak to Islandia jest pełna gór. Był też jeden ciężki dzień, który wiązał się z czymś zupełnie innym. To był dzień ciężki psychicznie. Ciężki dlatego, że rankiem odkryłem, że mój telefon nie działa. Nie wiedziałem wtedy, czy to jest kwestia wilgotności, czy pyłu, czy może coś się stało z prądem, bo ładowałem go, że tak powiem, ładowałem go samemu prądnicą, która była zrobiona przez mojego kolegę, więc jeżeli zjeżdżałem na tym rowerze z górki za szybko, to bałem się, że może przeładowałem ten telefon. No i po prostu telefon nie działał. Nie wiedziałem, czy on jeszcze kiedyś będzie działał, natomiast tamtego dnia byłem przerażony, bo nie wiedziałem, że ten telefon jest dla mnie tak ważną rzeczą. Dopóki działał i nawet jak go nie używałem, czułem się bezpieczny. Czułem, że mam jakąś kontrolę nad życiem, nad informacjami, nad światem. Wiem, co się dzieje w domu, a przynajmniej mogę wiedzieć w każdej chwili. Jeżeli coś mi się stanie, mogę wezwać pomoc. No, a bez tej takiej, jak ta nitka została odcięta, okazało się, że sobie nie radzę z tym, że poczułem nagle się bardzo zagrożony. I no, minęło 5 ciężkich dni. Z każdym dniem sobie lepiej radziłem już psychicznie. Nauczyłem się jakoś cieszyć z tego, co jest, nie uciekać od złych myśli, znajdować jakieś pozytywy. Po 5 dniach telefon zaczął działać i to był z kolei najlepszy dzień tej wyprawy. Nic mi nie brakowało do szczęścia. No i to chyba te najcięższe dni.
Właśnie chciałem zapytać o najbardziej radosny, jakieś najbardziej radosne wydarzenie. Za ten telefon, tak?
Tak, bez wątpienia to był telefon. Ale również wielce radosne były wszystkie chwile, w których dojeżdżałem do jakiegoś sklepu. Bo tam odległości między sklepami są średnio 70 km, czasami 170, czasami 250. Więc okazuje się, że jak się jedzie cały dzień na rowerze, to nie ma czegoś takiego jak za duże zapasy. Zapasy kilkudniowe można zjeść w jeden dzień, jak jest ciężki. No i były sytuacje, kiedy zjadłem po prostu stanowczo za dużo, znaczy właśnie nie za dużo, ale moje zapasy nagle zniknęły w moim żołądku i okazywało się, że zostaję bez żywności. Więc bywały takie chwile, kiedy już naprawdę męczyłem się, żeby dojechać do tego jakiegoś miasta. Czasami zmieniałem z tego powodu trasę, byle właśnie być szybciej w jakimś sklepie. No i chwile, w których stawiałem rower przed sklepem, brałem koszyk, to po prostu była taka radość. Takie zwyczajne zakupy, kiedy można przejść między półkami i sobie coś wybrać do jedzenia. To nawet już nie patrzałem na te ceny, które tam są straszne. Tylko ładowałem, ile wlezie do tego koszyka. No.
A czy przygotowałeś jakieś ciepłe posiłki, czy tylko jakieś tam konserwy i tego typu sprawy?
Zupki chińskie były ciepłe. No i to właściwie chyba jedyna ciepła rzecz, jaką jadłem. No, jakieś tam makarony. Tak, makaron z sosem.
Przygotowywany na kuchence gazowej?
Mhm. Tak, takie coś naprawdę świetnie smakuje po całym dniu. Takie zwykłe, proste jedzenie, ale ciepłe. To jest coś niesamowitego. Nigdy się tak człowiek nie cieszy z takiego jedzenia, jak właśnie wtedy, kiedy zmarznie, zmęczy się i wreszcie jest w tym namiocie. Namiot jest domem w tym momencie. Ten namiot, nieważne, że jest z tkaniny czy jakiegoś tam materiału, ten namiot jest domem. W namiocie człowiek czuje się bezpiecznie i jak tylko zamknie za sobą ten zamek błyskawiczny, to nie istnieje świat wokół. Nie jest dla mnie ważne, czy ktoś tam chodzi, czy jaka jest pogoda. No dopóki mną nie rzuca oczywiście wiatr. I w tym namiocie czuję się jak przy kominku, jak w kuchni. Robię sobie ciepły posiłek i najedzony zasypiam. Piękne chwile naprawdę. Też parę razy sobie znalazłem grzyby, więc sobie smażyłem, robię sobie jajecznicę.
Byłeś przekonany, że to nie są trujące grzyby?
No, może inaczej. Nie byłem przekonany, że są tu grzyby jadalne, ale wiedziałem, że nie są tu grzyby trujące.
Rozumiem. Na koniec jeszcze chciałbym zapytać cię o spotkania z ludźmi. Wspominałeś o tym już wcześniej, ale kogo spotkałeś na drodze, na trasie? Jakieś ciekawe osoby?
No, na pewno ciekawe osoby. Spotkałem kilkoro Polaków. Jedni to byli Polacy, którzy mieszkali na Islandii i wybrali się też akurat wtedy, co ja, w podróż wokół. Oni jeździli samochodem, no ale mimo tego spotkaliśmy się aż 3 razy, co było właśnie taką niesamowitym zbiegiem okoliczności. No i oni dwukrotnie mnie uratowali od naprawdę poważnego głodu, bo no nie powiem, że od śmierci, ale już byłem niesamowicie głodny, a wtedy spotkałem ich. To było bardzo fajne spotkanie, bo nie tylko tyle, że podzielili się jedzeniem, no to w ogóle świetnie było porozmawiać po polsku. Świetnie było w ogóle z kimś porozmawiać. No i w ogóle bardzo fajni, sympatyczni ludzie. Były też sytuacje takie, że no, niesamowicie dobrze wspominam pewną rodzinę z Torshofn. Nie wiem nawet, jak mają na nazwisko, ale tam, w tym mieście, to było takie miasto na północy. Też wylądowałem tam już po dłuższym czasie właśnie bez jakiejś cywilizacji, bez jedzenia. No i przyjechałem do tego miasta w niedzielę. Okazało się, że w niedzielę wszystko jest zamknięte, więc nie najadłem się tak jak chciałem. Tylko sobie siadłem na stacji benzynowej, która była otwarta. Ceny były duże, więc nic nie kupiłem, tylko sobie siedziałem i pisałem w swoim zeszycie. I wtedy usłyszałem dzień dobry. Spojrzałem w górę, stał nade mną taki bardzo fajny, uśmiechnięty pan, elegancko ubrany. Chwilkę ze mną pogadał, spytał, czy czegoś mi potrzeba. Już za chwilę sprezentował mi reklamówkę jedzenia, które kupił na tej stacji. A po 5 minutach wrócił na stację, już się pożegnaliśmy, ale po 5 minutach wrócił i powiedział, chodź na żurek. Zabrał mnie do domu, tam poznałem całą jego rodzinę. I
ale powiedział w jakim języku?
Po polsku wszystko. To był właśnie pan Jarek z Gdyni, albo z Gdańska chyba. Chyba z Gdańska. Od 14 lat mieszka tam, na Islandii. No i niesamowity człowiek, naprawdę niesamowicie mi zaimponował. Pomógł mi w ogromnym stopniu. Poświęcił mi kilkanaście godzin chyba. Tyle tam czasu spędziłem u niego w mieszkaniu. No, nie mam po prostu słów, żeby opisać to, co tam mnie spotkało, to jak mi ten człowiek pomógł, ile dla mnie zrobił. To było naprawdę niesamowite spotkanie. Spotkałem też Grzegorza z Jaworzna, który szedł przez Islandię pieszo. Co prawda przeszedł tylko kawałek, potem stwierdził, że to jest za ciężkie i jeździł autostopem. Ale już sam fakt, że on podjął takie wyzwanie, że on, że chciał coś takiego zrobić, że chodził z tym ogromnie ciężkim plecakiem przez pustynię. No i to, że on na Islandię przypłynął żaglówką, to były takie rzeczy niesamowite. Nie mam teraz z Grzegorzem kontaktu, ale mam nadzieję, że żyje. No i to też było fajne. Spędziliśmy razem kilka godzin. Zjedliśmy sobie razem kolację. No, też bardzo fajne spotkanie. Niezwykle cenne po kilku tygodniach takiej samotności.
Rozumiem, że nauczyłeś się bardzo wiele na tym wyjeździe i że wspomnienia pozostaną na długo. Już zupełnie na koniec prosiłbym cię jeszcze o wyjaśnienie tytułu filmu. Islandia jest jak kobieta. Dlaczego?
No, prawdę mówiąc, ten tytuł powstał trochę pod presją czasu. Może bym teraz go nazwał, ten film nazwałbym inaczej, ale myślę, że ten tytuł nie jest taki tragiczny, dlatego że po pierwsze jest trochę kontrowersyjny, a w sumie o to chodzi. No i nie znalazłem drugiego takiego tytułu, więc jak ktoś szuka takiego tytułu w internecie, to trafi na moją stronę. A tytuł wziął się stąd, że Islandia w pierwszych dniach tak mnie jakoś niesamowicie zaskoczyła właśnie tą swoją zmiennością, tym, że naprawdę wszystko się potrafi obrócić w ciągu kilku minut. Że sobie tak chciałem ją jakoś spersonalizować, że tak powiem. Jakoś tak do niej podejść bardziej przyjaźnie i potraktować ją jako taką jakąś osobę. A później zacząłem dostrzegać coraz więcej takich cech, a może po prostu chciałem, tak sobie wmawiałem, że ona taka jest. Że to jest taka bardzo zaskakująca, zimna i wybuchowa kobieta. Ale nie tylko, bo również piękna, tajemnicza, taka, którą ciężko zdobyć, ale warto ją zdobyć.
Piękna, liryczna puenta. Jeszcze możesz polecić swoją stronę na antenie. Myślę, że słuchacze chętnie wejdą.
No, chętnie zapraszam. Moja strona ma adres piotrmitko.com. No, tam można przeczytać trochę o tych moich podróżach. Staram się zawsze napisać coś dłuższego, jak ktoś lubi czytać. Są też zdjęcia i filmy.
Zapraszamy więc na stronę piotrmitko.com. Można otworzyć na kolejnej zakładce, żeby nie wyłączać radia. Dziękuję Ci, Piotrze, za rozmowę.
No, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Może jeszcze czegoś chcesz życzyć słuchaczom?
No, życzę Wam, żebyście nie bali się spełniać swoich marzeń, bo one wydają się czasami nieosiągalne, trudne i że to ktoś tam może, ale ja nie potrafię, ja nie mogę, ja nie mam takich możliwości. Ale jeżeli chcecie czegoś, jeżeli postawicie na jedną kartę, to oczywiście trzeba z czegoś zrezygnować, ale są rzeczy, które można zrobić.
Dzięki.
Dziękuję bardzo.